podpisów potrzebnych do rozpisania referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej. Na koniec jeszcze sport. Reprezentacja Polski w koszykówce wygrała z Izraelem 106-86 w eliminacjach Mistrzostw Świata. To spotkanie właśnie się zakończyło w niedzielę mecz z Niemcami. Przypomnę, pierwszą rundę eliminacji Polacy zakończyli z kompletem zwycięstw. To był serwis Radia Nowy Świat.
Napad chwały.
Chwała napadniętym. Dobry wieczór Państwu. Mamy kolejny czwartek, ostatni już niestety w sierpniu. No ale za to witamy Państwa bardzo gorąco i bardzo gorąco zapraszamy do słuchania napadu chwały. I jak zwykle przypominam Państwu, że można pisać do nas na Facebooku, na wallu pod tytułem Napad Chwały. I oddaję już Państwa i siebie w ręce doktora Olafa Kwapisa z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Civitas. No i razem z doktorem podążamy na Capri.
Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór wszystkim napadniętym chwałą. Napad chwały jest dzisiaj gotowy, mam nadzieję. W mojej głowie, co prawda.
No to świetnie.
Mam nadzieję, że też się ziści w Państwa domach. Proszę wygodnie usiąść w fotelach. A kto jest jeszcze na wakacjach, to niech się cieszy wakacjami. Bo to rzeczywiście ostatni tydzień sierpnia. Za chwilę dzieci do szkoły, studenci jeszcze trochę, na szczęście nie, ale ja już czuję z tyłu oddech właśnie nowego roku akademickiego. Z jednej strony jest to piękne, wspaniałe, spotkam nowych studentów, spotkam starych, wspaniałych studentów, którzy wcale nie są starzy, tylko są teraz przygotowani do wielkich działań wakacyjnych, a my z Państwem jesteśmy na Capri. Nie płyniemy na Capri, bo zacumowaliśmy na statku Radio Nowy Świat. Już chyba trzeci tydzień nie opuszczamy Wyspy Szczęścia, Wyspy Miłości, Wyspy Syren, znanej od czasów starożytnych, nowożytnych, średniowiecznych, no najbardziej rozsławionych w czasie Belle Époque. No bo wtedy Europa była Europą, wtedy świat należał do Europy, wtedy rzeczywiście było pięknie. No oczywiście za chwilę usłyszymy, nie dla wszystkich, ale zostawiam, drodzy Państwo, tych, którzy zawsze mówią, że no, opowiadam tylko o pałacach, o pięknych willach, o wspaniałych kolekcjach. No, ale drodzy Państwo, no cóż, nie jestem księciem z bajki, bo gdybym był, to bym chciał, żeby wszyscy żyli w pałacach, w willach, żeby mieli piękne kolekcje, żeby mieli piękne, wspaniałe życie. Ale sztuka nam pomaga, bo tylko sztuka ma sens, rzeczywiście. A na Capri działo się bardzo dużo i bardzo wiele bardzo ciekawych spotkań. Myśląc o spotkaniu z Państwem dziś, z Beatą, przeglądałem, że rzeczywiście nie ma nacji artystycznej, która by nie marzyła albo nie była, przebywała bardzo długo na Capri. To był po prostu cel podróży, taki cel podróży, tak jak i dziś, no niestety jednodniowej, albo wakacje na Capri. No i byli szczęściarze w życiu, co prawda nawet oni, ci Carringtonowie, czy ludzie z dynastii tamtego czasu, życie mieli nie zawsze usłane różami. I ponieważ bardzo przyglądaliśmy się tydzień temu willi San Michele, czyli willi doktora Munte i jego wspomnieniom z wyspy, kto tam przybywał, kogo gościł, dzisiaj wracamy na Capri bez samochodu, bo jak Państwo pamiętają, Capri to wyspa, ale na Capri są dwa miasteczka. Ana Capri i Capri. I Capri, tutaj można, jak wspominałem już, kiedy przypływamy, no po prostu albo kolejką szynową trzeba zakupić bilet. Zawsze jest kolejka, niestety, chyba że jest się poza sezonem. A ten poza sezonem to znaczy późny listopad do początku marca. No albo pieszo, albo taksówką. No i to jest właśnie ta część, która jeszcze nie przypomina tej wyprawy, którą chcę z Państwem dzisiaj odbyć, mianowicie w stronę willi Tyberiusza. Tak, tak, byliśmy tam, ale tam się trzeba skierować, ponieważ tam swoje życie, większość swojego życia spędził Jacques Fersen. Bardzo ciekawa postać. Człowiek całkowicie prustowski, który na pewno czytał W poszukiwaniu straconego czasu. Urodził się 20 lutego 1880 roku. Piękna data. A dlaczego? Na chwilę przenieśmy się oczywiście do Paryża, no bo przecież nie urodził się na Capri, tylko urodził się w Paryżu. Ach, drodzy Państwo, to Belle Époque. To Francja, która jeszcze 9 lat temu była pokonana przez Prusy. To Trzecia Republika i państwo, które wychodzi w stronę potęgi ekonomicznej, kolonialnej. To Francja jak zawsze i Paryż, wielkich wystaw światowych, ale urodził się bohater w 1880 roku. Na pewno pamiętał i wspominał wystawę 1889-1900, bo przecież wtedy powstała wieża Eiffla. No więc proszę pomyśleć, w jakim Paryżu żył nasz bohater. Ale kim był, ktoś powie, no Jacques Fersen, że urodził się w Paryżu, że widział wieżę Eiffla, no ale kto to jest? Otóż, drodzy Państwo, to jest potomek najbardziej ciekawej rodziny, której korzenie były szwedzkie. Jego pradziad był ambasadorem Szwecji na dworze Ludwika XVI i Marii Antoniny. Później ukuto też taką nieprawdziwą legendę miejską, że Jakoby miał być kochankiem Marii Antoniny. Maria Antonina nie miała kochanków, to nie jest ten czas, ale on sam był całkowicie Francuzem, to jest oczywiste. Rodzina od 200 lat była związana z Francją, ale jesteśmy też w momencie, kiedy Francją za chwilę zatrzęsie afera Dreyfusa, więc wszyscy obcy są źli. Po drugie, Francja szykowała się do wielkiej wojny, niestety. To jest głupota przywódców, że zapominają o tym, że wielkie wojny nie toczą przywódcy, tylko zwykli żołnierze, synowie i córki, którzy muszą iść na front, by bronić ojczyzny, albo by niestety atakować inne kraje. No i afera Dreyfusa to czas szukania wrogów wszędzie. To znaczy ten rząd wtedy był nastawiony na to, że no, co prawda Francja była potęgą, ale bardzo chciała odegrać się na kajzerowskich Niemcach, a jak wiemy Wilhelm II w tym czasie, szalony Wiluś, też marzył o tym, by zostać jak jego pradziadek wielkim dowódcą wojskowym i by wykazać się na froncie. Jesteśmy w takim momencie dość, może nie trudnym, ponieważ nic nie wskazywało, że w 1903 roku rodzina o bardzo długim nazwisku i hrabiów, markizów będzie na pierwszych stronach gazet Francji, nie z powodu tego, że są najbogatszą rodziną francuską, która posiada wielki przemysł zbrojeniowy, proszę zwrócić uwagę, przemysł zbrojeniowy. Rodzina jest całkowicie francuska, oddana Francji, nie, na tym bardziej cóż z tego, że jakaś tam szwedzka, no przecież Szwecja wtedy jest neutralna, ale Jacques Fersen, no cóż, bardzo lubił chłopców i tego nie ukrywał. Wydawało się to wtedy, że to no, czasy Prusta, można się tak trochę zabawić, pobawić. Co prawda był świetną partią i no, w rodzinie mówiono, że jest i na parę, i na żagiel. Przepraszam, może tak wcale nie mówiono. Bardziej, że jest świetną partią do wydania i jak to bywa, że nie choroba, ale no, ta przypadłość odejdzie wraz z małżeństwem, jak to wielu mężczyzn wtedy no, pozbywało się tej przypadłości. Był świetną partią, miał być ożeniony, no ale oto w jego pięknym mieszkaniu w Paryżu, bo miał wspaniałe mieszkanie, odbywały się według prasy prawicowej, też taka była oczywiście, konserwatywnej, takiej związanej też z ruchem neokatolickim, czarne msze. No i oczywiście te msze miały być szatańskie, później mówiono, że to nie czarne, tylko to raczej różowe msze. I okazało się, że czego Jacques nie wiedział, co prawda też ze swoim kuzynem, przepraszam, Żak tego nie wiedział, że jego służba też jest, jest inwigilowana, a nawet po prostu ma donosić policji moralnej, bo taka wtedy też istniała, o tym, co dzieje się w sławnych apartamentach barona Fersena. Ponieważ no, po drodze jeszcze nasz bohater spędził służbę wojskową, gdzie też dość szybko ją ukończył, ponieważ kadeci mu się bardzo podobali, a nalot policji, zatrzymanie uczestników czarnej, różowej mszy, no to oczywiście na początku w prasie nie podano kto, ale domyślano się, kto to jest. Za chwilę podano, że to Jacques Fersen, baron Jacques Fersen jest no, kolejnym obcym, który no, deprawuje, mało tego jest on dziedzicem wielkiej fortuny związanej z przemysłem zbrojeniowym, a więc z przemysłem też wtedy chronionym. I no, prasa francuska bardzo się podzieliła, co prawda bardzo chciano, żeby proces był publiczny, był on mimo wszystko zatajony, prywatny, ale dość szybko z procesu zrobił się procesik, a z procesiku mandat, dlatego że okazało się, że no, na tych czarnych, różowych mszach było pół konserwatywnego Paryża męskiego, łącznie z biskupem sufraganem.
Cudownie.
No, po prostu nagle wielki problem roztopił się i okazało się, że zasądzono, był chyba był kilka tygodni, przepraszam, w areszcie, ale ten areszt został zaliczony na poczet kary więzienia. Jego kuzyn próbował się odwoływać, ale wszyscy chcieli w jakiś sposób już nie dotykać tego gorącego ziemniaka, tylko dać sobie spokój. Ale nasz bohater chciał sobie też dać spokój z Francją. No i tutaj mamy historię, że przestał używać części szwedzkiej nazwiska, tej wieloczłonowej, i bardzo chciałby być utożsamionym z Axelem von Fersenem, szwedzkim hrabią, jak wspominałem, który no, miał rzekomo alianse z Marią Antoniną, był jego pradziadem, był ambasadorem i został baronem Fersenem. Ponieważ rzeczywiście zajmował się pisarstwem, poezją, pisał całkiem dobre wiersze. No, później mamy historię z takiego, można, no ta rodzina zrzucała oczywiście uwiedzenia przez, zawsze to musi być jakiś baron z Belgii we Francji, bo to nie może być francuski baron, tylko gorszy baron, no, który jest oczywiście jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo obślizły. Nie był obślizły, to był poeta, który, z którym się on spotykał. No nie wiemy, jaka była tam relacja łóżkowa, to nas nie powinno na tyle jeszcze interesować, chociaż dzisiaj najbardziej to interesuje ludzi. I no cóż, nasz bohater Jacques Fersen doskonale znał Capri. W 1897 roku odwiedził Włochy z matką. No to była taka wizyta, można powiedzieć, księcia burżuazji francuskiej. Bardzo, bardzo mu się Italia podobała, a przede wszystkim podobała mu się wolność państwa włoskiego, królestwa włoskiego. Też oczywiście nie przesadzajmy z tą wolnością, ale w stosunku do tego, co działo się we Francji z tym takim napięciem wobec wszystkich obcych, no to baron Fersen czuł się tam bardzo dobrze. Zresztą po swojej podróży opublikował pieśni literackie, hymn o Adonisie. No, gdybyśmy przeczytali te wiersze, można je przeczytać po francusku. Są one całkowicie homoerotyczne. Zostały one wydane, no ale wtedy wiele takich wierszy wydawano i to dopiero wujek Adolf, który miał świra na każdym punkcie, stwierdzi właśnie, że wszystko jest homoerotyczne i musi Europę i Niemcy zmienić. Natomiast przypominam Państwu tu jako przypis, że no, fotografie, które kiedyś publikowaliśmy z Capri, nagich chłopców i dziewcząt, były sprzedawane nie w burdelach, tylko były sprzedawane w księgarniach, a mało tego, one uzyskiwały różnego rodzaju Grand Prix jako świetna fotografia artystyczna. I tutaj jeszcze tylko tyle powiem, że właśnie no, te różowe, czarne msze to były też żywe obrazy, żebyście Państwo wiedzieli, co to było. To nie były żadne msze, Tak to nazywała prawica, ani czarne, ani różowe, tylko to były żywe obrazy, no właśnie w domu barona, jako nadzy chłopcy w tiulach, udający rzeźby, grający różnego rodzaju sceny antyczne, historyczne. To tyle przypisu. I tutaj, drodzy Państwo, skandal z tymi czarnymi mszami i no mamy historię jednak wyjazdu, mianowicie przede wszystkim jakiego plany małżeńskie Żaka zostały udaremnione, no to chyba wiadomo, to już wtedy sobie dano spokój. Żak postanowił, że pojedzie do dalekich kolonii. Trzeba pamiętać, że Francja miała województwo, to znaczy Algier i Maroko, bo Algeria była województwem Francji jeszcze do czasów po II wojnie światowej, do czasów de Gaulle'a. Maroko było wyspą szczęścia dla różnego rodzaju wolnych dusz, no ale on marzył o Indochinach, rzeczywiście zwiedził świat, no ale ponieważ znał wyspę, a na tej wyspie przebywał Oscar Wilde, jak wiemy, i co prawda nie najlepsza była to jego, nie najlepiej wspomina pobyt Oscar Wilde na Capri, no to tutaj mamy w tym czasie całe towarzystwo biseksualne, homoseksualne, ale żeby tylko tak, bo już czuję, że część z Państwa mówi, Boże, ile o ludziach tęczowych, można bez końca, ale też wolnych dusz, jak Państwu wspominałem, markiz, które utopią całą swoją fortunę w siebie, to znaczy na siebie, kupując brylanty, futra, żyjąc ponad stan, a później kończąc w przytułkach, ale to dopiero pod koniec życia. No i tutaj, gdybyśmy się przyjrzeli, to jest oczywiście sławny Lord Alfred Douglas, Oscar Wilde, no i przede wszystkim bardzo skandaliczna sprawa, to Friedrich Alfred Krupp. Pamiętajmy, że tutaj największy przeciwnik, można powiedzieć, Fersenów, czyli Krupp. No, gruba Berta, to jest działo przecież, które będzie ostrzeliwało Paryż w czasie I wojny światowej. A pamiętajmy, że to jest przemysł zbrojeniowy, potęga Niemiec. I tutaj mały przypis co do wyspy i Żaka Fersena, ponieważ Krupp kupił jedną z najpiękniejszych działek na wyspie przy sławnej Kwaralioni. Gdybyśmy się udali z Państwem do świetnego muzeum, które uwielbiam w Paryżu, Muzeum d'Orsay, i weszli do sali XIX wieku, tej sali światła, a bardziej przełomu, właśnie około 1880, tak w stronę I wojny światowej, to zobaczylibyśmy bardzo, może nie jest tam dużo tych widoków z Capri, ale jest kilka widoków z Capri i zawsze jest to ten punkt. Faralioni to są te skały zanurzone w morzu, które tworzą bardzo charakterystyczny krajobraz z Capri, czyli po prostu jest to ten punkt, chcę Państwu też tak przypomnieć, gdzie jesteśmy, i dzisiaj tu w tym miejscu są ogrody Augusta. To była własność Krupa. Tu zamierzał zbudować najwspanialszą willę. Villa Montego, przy tym to byłby tylko skromny domek na grabie i na namiotły. Krupp mógł zbudować wszystko, co chce, kiedy chce i jak chce. Zresztą przy tej zaczęły się prace budowlane. Sławna Villa Krupp. Pamiętam, wspominałem to już Państwu, że miałem 19 lat, jak stanąłem na Capri. Przepraszam, 21, więc widzicie Państwo, już sobie odejmuję, ale 21. I no, jako 21-latek trochę się zdziwiłem, no bo nie znałem historii Krupa, że jest Villa Krupp. No myślę sobie, Boże kochany, no niech się nazywa jakkolwiek, ale dlaczego Villa Krupp? No wszystko ma swoje wytłumaczenie, kiedy wiemy. No i oczywiście Friedrich Alfred Krupp zafundował te sławne schody, które są jak w tym punkcie jesteśmy, czyli Faralioni to natura, no to jest oczywiste, te sławne skały, ogrody Augusta, dziś to są ogrody Augusta, przepiękny ogród, no, piękne nasadzenia, wspaniałe fontanny, i przy tym zejście, które przez wiele lat było, przez wiele ostatnich lat było nieczynne. Dokąd? Do sławnej Marina Piccola. Marina Piccola, czyli po prostu kąpielisko. A jakie kąpielisko? FKK. Ci, co znają Niemców, wiedzą, że Niemcy lubią się zawsze opalać właśnie, może nie wszyscy, broń Panie Boże, kosze plażowe i sławne FKK, czyli po prostu sauté. No ale to, że tam ktoś się opalał tak, jak go Pan Bóg stworzył, nic by takiego nie było. Tutaj na wyspie klub również organizował żywe obrazy. Żywe obrazy, a oczywiście socjeta wyspy, ta przybyła socjeta, no, męska, przybywała z przyjemnością oglądać pięknych, młodych rybaków, którzy zresztą będą później wspominać, skąd się wzięły ich fortuny, bo mamy takich ludzi, którzy nic nie mieli, a nagle ktoś im, no, zamknął usta. A zamknął usta czym? Złotymi markami. Zresztą Krupp nie mógł, no, tak bardzo wciągnął się w to towarzystwo rybaków, że w Berlinie, gdyby tego nie zrobił, to nic by się nie stało, ale w Berlinie u swojego znajomego hotelarza zatrudnił tych rybaków, młodych chłopaków, oczywiście, którzy nic nie robili innego, tylko zajmowali sławny apartament wynajęty incognito oczywiście. Krupp miał żonę, pamiętajmy, i córkę Bertę, no stąd gruba Berta. Córkę bardzo kochał. Żona dowiedziała się o tym skandalu. Wcześniej już miało dojść tam do separacji, no ale miała po prostu już podane karty, że jej mąż zdradza ją nie z kobietami, tylko z mężczyznami. Po drugie, ci chłopcy bardzo wyzywająco zachowywali się, jak na warunki II Kajzerowskiej Rzeszy w owym hotelu. Zostali wyrzuceni, wrócili na wyspę. Za nimi podążył milioner, czyli Krupp. I cóż, to są czasy fotografii, prasy. Prasa włoska była bardzo zainteresowana tym, co pisała prasa berlińska. No, wynajęci szpiedzy odnaleźli to gniazdo miłości, rozpusty, fotografie, zdjęcia. No i dochodzi tutaj do takiej wielkiej obrony Kruppa ze strony cesarza Wilhelma II, który mówi, że to wszystko jest wymyślone, że to jest spisek bolszewików, spisek socjalistów. Więc wszędzie spiski, jak Państwo widzą. No ale ponieważ sytuacja była bardzo, bardzo trudna, za sodomię kogokolwiek w Kajzerowskiej Rzeszy karano ciężkim więzieniem, więc Krupp nie miał wyjścia i popełnił samobójstwo, które zostało oczywiście, no nie wiemy, czy strzelił sobie w głowę, czy się otruł. Jeżeli Państwo poszukają nagrobek Kruppa, to jest to przepiękne dzieło berlińskiej szkoły z takim wielkim orłem kajzerowskim, no chwała Panu na wysokościach, ale pozostała Berta, jego córka, no która stała się spadkobierczynią tego supermajątku. Mało tego, Kaiser zadbał o Bertę, ponieważ ją uszlachcił bardzo wysoko, dostała tytuł szlachecki i wydał on ją za mąż, za najlepszą partię Niemiec, za własnego ministra spraw zagranicznych i od tej pory mamy tu połączenie, można powiedzieć, no wręcz super arystokratyczne Kruppów z nazwiskiem, którego później będą się też chcieli pozbyć przy III Rzeszy i przy Republice Federalnej Niemiec, no bo nie będzie ono im potrzebne. Zresztą losy Berty, synów, wnuka są bardzo ciekawe. Jej syn zostanie super utracjuszem. To są super zdjęcia z Capri z lat 60. Jest to gigolo tamtych czasów, który wydawał fortunę na siebie, przyjaciół, narkotyki, super samochody, żył między Nowym Jorkiem, Bonn a Capri. I tutaj, drodzy Państwo, Berta postanowiła, że nie będzie budowała willi, którą rozpoczął ojciec, ale przekazała miastu, no właśnie, ten sławny ogród, który już się nie nazywał się nigdy ogrodem Kruppa, no bo to był skandal, ale nazywał się ogrodem Augusta. Sama ona bardzo dbała o sławę ojca i bardzo wydawała dużo pieniędzy na to, by o tym skandalu zapomniano. To znaczy płaciła no, tym, którzy uczestniczyli w tych zlotach miłości. I tutaj mamy takie, i stąd jak Państwo widzicie dużo o Kruppie, ale dlatego, że Tersen zdaje sobie sprawę, albo chciał sobie zdawać sprawę, albo wymyślił sobie w głowie, że ta wyspa jest bardzo przychylna takim akcjom towarzyskim. I tu się pomylił, ponieważ socjeta przyjeżdżająca na wyspę była też konserwatywna. Nie przyjeżdżali tu tylko ludzie pokroju Krupa, Fersena, Wolne Dusze, ludzie liberalni. Przyjeżdżała tutaj rodzina królewska, która włoska rodzina królewska, która tutaj spędzała wakacje. Sławny hotel Qui Si Sana, czyli tutaj odzyskasz zdrowie, ten najbardziej takie gniazdo, pierwsze gniazdo luksusu na wyspie, jak wiemy, nie przyjął Oscara Wilde'a, o czym chciał chyba zapomnieć Fersen, albo nie wiedział, ale to później wszyscy o tym wiedzieli i dlatego Oscara Wilde'a gościł Munte, no Oscar Munte go po prostu przygarnął razem ze swoim kochankiem Douglasem. Po drugie, ludność pracowała dla milionerów, ale była konserwatywna, nieprzychylna wręcz nawet, ale o tym chyba wszystkim chciał zapomnieć Fersen, który zatrzymuje się w hotelu Qui Si Sana, Grand Hotelu, i jest bardzo zainteresowany zakupem działki, ziemi. Nawet chyba myślał, żeby odkupić te ogrody Augusta, ale to już zostało przekazane miastu, bo to przepiękna działka oczywiście i przepiękne ogrody, więc jeśli państwo będziecie, to proszę się wybrać. Capri to nie tylko plac Umberta, króla Umberta i kawa za 20 euro na siedząco, ale wystarczy pójść właśnie Via Tragara w stronę Faraglioni, w stronę Kartuzji i mamy Faraglioni, przepiękne ogrody Augusta i od 2 lat otwartą Via Krupp, która jest przepiękną drogą i można zrobić spacer właśnie w dół, wykąpać się, bo rzeczywiście jest tam przepiękna, wspaniała woda i to jest ta woda, którą gorąco Państwu polecam. Jest przepiękny deptak, który was Państwa doprowadzi z powrotem do miasteczka. Także tutaj jest to piękna trasa. I Fersen kupuje działkę, ponieważ kupuje działkę u stóp najważniejszej willi starożytności, czyli willi Jovis, willi Tyberiusza. Była to dzisiaj jak się powie 10 tysięcy lirów, to każdy się śmieje, bo to by było, drodzy Państwo, 4 euro. 10 tysięcy, bo tak prawie 2 tysiące lirów to było euro, jest euro w tym przeliczniku, więc 5 euro. Ale to są zupełnie inne pieniądze i postanawia zbudować tutaj piękną willę. Zleca, na początku myślano, że jego przyjaciel, architekt Edouard Chimot, był projektantem willi, bo jak ta willa miała wyglądać? Jako Petit Trianon. A dlaczego? Państwo widzą. Wszyscy wiemy. Maria Antonina, jej ulubiony pałac, wspaniałe założenie Trianon w Wersalu, jego daleki krewny ambasador Francji, więc ambasador Szwecji we Francji, wiek XVIII. Zresztą to była bardzo modna architektura, bardzo przywoływana w wielu miejscach, kurortach Europy. Gdybyście Państwo, można sobie sięgnąć po taką wiedzę, właśnie kurorty Europy XIX-XX wieku. I wtedy widzimy, że ta architektura XVIII wieku, klasycyzmu Ludwika XVI, Trianonu, jest bardzo, bardzo modna. No i stąd willa miała być nazywana Gloriette, ale ostatecznie otrzyma ona nazwę Villa Lysis, a wiąże się to, jest to sokratejski dialog Platona na temat miłości, miłości, która jest wymagająca, miłości, która rządzi się też smutkiem, nostalgią i nie zawsze spełnia nasze nadzieje. Jak widzimy, to bardzo odpowiadało charakterowi naszego bohatera, czyli Jacques'a Fersena. Był on taki często takim zamyślonym poetą, zamyślonym księciem. I przede wszystkim, według współczesnych pojęć, tu pojawia się w tym dialogu antycznym no, miłość homoseksualna wśród innych też rodzajów miłości. Rozpoczęto budowę. Jacques Fersen postanowił odwiedzić Daleki Wschód, ale większość czasu spędził na Ceylonie. Dlaczego Ceylon? Czyli Sri Lanka, chyba tak się to mówi. Dlaczego Ceylon? Otóż dlatego, że tutaj napisze Lorda Liliana, jest to opowieść o jego życiu, a tu też się zapozna z takim najważniejszym produktem odurzającym, czyli z opium. Opium wejdzie do stałego repertuaru spotkań ludzi około 1900 roku. Dzisiaj to się nazywa od 23, nie wiem, nie uczestniczę, żeby nie było, że różowe, czarne msze. Bardzo bym chciał różowe i czarne, ale nikt mnie nie zaprasza, nie wiem, żeby obrazy, drodzy Państwo, więc ja tylko mogę występować w listopadzie w Dziadach jako mgła. I tu, drodzy Państwo, mamy historię, że podobno po 20 w Warszawie, 23 w wielu szacownych domach są wyświetlane kreskówki. Ale nie wiem, co to jest, nawet nie chcę się domyślać. Kreskówki. I tutaj, drodzy Państwo, spędza większość czasu na Ceylonie. Podobno, no, na pewno odwiedza też statkiem, oczywiście wszystko to się dzieje w wspaniałych warunkach ekonomicznych, odwiedza Stany Zjednoczone, ale ponieważ budowa tej willi, w czasie budowy tej willi, zakładania fundamentów, zginął robotnik, no to oczywiście oskarżono znowu osobę obcą, że to wszystko są siły szatana, diabła, że nawet jak ta ludność nie wiedziała, kim jest baron Fersen, to był to obcy, a po drugie u stóp willi Tyberiusza, do której, jak już rozmawialiśmy, nigdy nie chodzili mieszkańcy, bo uważali, że jest to miejsce z sił ciemności. Zresztą nawet są opisy, że ludność pluła w tamtą stronę, żeby zakląć zło, żeby to zło odeszło. I stąd mamy problem, ponieważ to był 14-letni robotnik. No, drodzy Państwo, to dzisiaj się pisze 14-letni robotnik. Dzieci pracowały. Trzeba pamiętać, że my żyjemy w innej Europie, we wspaniałych czasach, po II wojnie światowej, kiedy nie jest tak, że właśnie 8-letnie dziecko nie idzie do szkoły, tylko idzie zbierać ziemniaki na przykład, bo po prostu są wykopki i koniec. I tutaj to nie był żaden skandal, oczywiście nie chce on wracać na wyspę przez pewien czas, zatrzymuje się w Rzymie i w Rzymie spotyka Antonia, zwanego Nino Cesariniego. Nino Cesarini. Był to chyba nawet nie potrafiący pisać i czytać chłopak, ale o pięknej urodzie, gazeciarz. I nasz baron spotkał się z matką i z ojcem, po prostu zapłacił za syna. Kupił go, wykupił go od rodziny, bo inaczej, cóż, to nie znaczy, że go kupił jako niewolnika, broń Panie Boże. Oni się w sobie bardzo zakochali i mamy tutaj Nino Cesariniego, który zostaje sekretarzem, bo to trzeba pamiętać, że przecież nie inaczej.
No to Nino Cesarini spotkali się, został sekretarzem, tak. I co, pojechali na Capri i żyli długo i szczęśliwie?
Tak i nie, jak to zawsze bywa w życiu. Szczęście przeplata się z nieszczęściem. Wielka miłość, która wybuchła między panami, ale też bardzo duże różnice społeczne, nie ukrywajmy. Świetne wykształcenie barona Fersena i brak wykształcenia Nino Cesariniego. Co prawda, dziś postać Nina jest prześwietlona bardzo ciekawymi pracami. No, są też sprzeczne opinie. Jedni mówią, że poznał kilka języków, że był osobą bardzo elokwentną, że miał inteligencję wrodzoną, że brak szkół nie oznacza, że był tylko piękny. Z czasem podobno bardzo dojrzewał, ale jak to bywa, z czasem na pewno dojrzewał.
No tak, siłą rzeczy.
Po drugie jest też tak, że otoczenie, które przybywało, otaczało barona Fersena, to byli bardzo ciekawi ludzie, nie tylko rozpustni, a nawet jeśli to nic wielkiego, że ktoś jest rozpusty, byli to bardzo ludzie inteligentni. Już w latach 50. po, jako przypis mogę powiedzieć, w latach 30. zaczęto pisać powieści o życiu Fersena, które no, nie były to erotyki, ale nie mieściły się też w takim myśleniu o życiu człowieka, że ktoś może iść taką ścieżką, jak szedł Baron Fersen. Natomiast no, jest tak, że poznali się, no i rzeczywiście rozpoczyna się budowa. To jest dość ważne, dlatego że budowa willi, jak powiedziałem, działka jest wyjątkowa. Gdyby działka to jest kilka tysięcy metrów kwadratowych dzisiaj ogrodu, ale wtedy to było urwisko. I tutaj pojawia się, dzięki no, niesamowitym funduszom, zasadzono przede wszystkim wielki, wspaniały ogród. I mamy tutaj mirt i laur, czyli takie dwa podstawowe, bardzo związane z antykiem, bardzo symboliczne drzewa. No, laur to Apollo, mirt to jest Wenus. Stąd no, najważniejsza para od piękna antycznych bogów zamieszkała w tym miejscu. I mamy całą historię właśnie związaną też z pytaniem o architekturę. Jak powiedziałem Państwu przed chwilą, myślano, że będzie to taki Trianon. Dziś niektórzy chcieli to określić stylem secesji, czyli takiego włoska odmiana liberty, ale to nie jest ani secesja, ani liberty. No, w najnowszych pracach krytycznych mówi się o takiej architekturze, nie tylko willi Fersena, ale w ogóle budowanej około 1900 właśnie w Nicei przede wszystkim, w Górnej Nicei, jako dekadencki klasycyzm. Dekadencki, no bo właśnie w użyciu formy bardzo dekadenckiej, przywołującej najbardziej wykwintny Wersal, no bo to za chwilę się, jak wiemy, skończy rewolucją francuską, i milionerzy, którzy chcieli mieszkać w niezwykłych miejscach, czy to właśnie wokół Nicei, czy też na Capri, w przepięknych domach. No ale ten wypadek powoduje, że historia, wypadek tego robotnika, że są oni wygnani, wtedy udają się w tą bardzo dużą podróż w dalekie kraje, wracają do Neapolu, ale nasz bohater, dokładnie mówiąc, oczywiście Baron Fersen, pisze taką bardzo frywolną, po tym wygnaniu, bardzo frywolną powieść o Capri. No i rozpoczyna się wersetem, a ogień został stłumiony przez morze. Powieść opowiadała historię młodego rzeźbiarza żyjącego na Capri. Książka spotyka się z ostrą krytyką, ponieważ no, mamy tutaj opisy bardzo na tamten czas frywolne o zwyczajach i moralności na Capri. Wiele postaci, a szczególnie burmistrz Capri, rozpoznał siebie i robił co mógł. No, rada miasta robiła co mógł, aby ta powieść nie była tłumaczona na inne języki, a w końcu no, stanęła sprawa Fersena na Radzie Miasta, że albo wyjeżdża dobrowolnie, no albo będzie deportowany z wyspy za szerzenie niemoralności. I Giorgio Amedola, to jest czerwony książę Republiki Włoskiej, który był przewodniczącym partii komunistycznej, urodził się na Capri, oczywiście jako w biednej, oczywiście, przepraszam, no, że oczywiście powiedziałem, no, ale w biednej rodzinie na Capri. No i on w swoich wspomnieniach własnego życia wspomina, że były strefy zakazane, na które nie wolno nam było wchodzić. No, na przykład powiedziano nam, żebyśmy nigdy nie zbliżali się do białej willi w pobliżu Monte Tiberio, czyli willi Tyberiusza, ponieważ działy się tam okropne rzeczy. Później zrozumiałem, pisze Amedola, że chodziło o Fersena i jego dziwne przyjaźnie. Miałem wtedy 11 lat, a chłopcy z Capri byli mniej więcej w moim wieku, doskonale znali znaczenie wszystkich tych aluzji. No i stąd wyjazd, a dlaczego też wyjazd? No, mianowicie powieść powieścią, Fersen sobie nic z tego nie robił. Kiedy ma 21 lat Nino, przyjaciele postanowili, że zostanie wyprawiona świetna uczta, w miejscu bardzo ważnym dla Capri i bardzo historycznym. Jest to dawne miejsce wróżebne. W grotach, to są groty Matermania, czyli tej bardzo stary kult związany z Tyberiuszem, i tam no, towarzystwo było raczej nagie, które było na tej uczcie. No, oczywiście to uznano za skandal. Mało tego, odgrywano znowu te żywe obrazy. Między innymi Parol był Hypnosem, a Cesarini odgrywał rolę żołnierza Mitry. I stąd jego krewny, który był mężem jego żony, markiz Alfredo di Bugnano, spotkał się w Neapolu z Fersenem i powiedział, że albo sam opuszcza wyspę, no albo będzie deportowany w ogóle z Włoch. No i wtedy para opuszcza wyspę i przenoszą się gdzie? No oczywiście do Nicei, gdzie prowadzą światowe życie, ale ostatecznie około 1913 roku to odium złego zachowania zostało zapomniane i nasi bohaterzy wracają na Capri i pisze Fersen Odę do Ziemi Obiecanej. Ale kiedy wybucha wojna, wielka wojna, wtedy, no, czyli pierwsza wojna światowa, Nino zostaje wezwany do wojska, odniesie rany i wróci pokiereszowany z bardzo złymi wspomnieniami z wojny. Sam nasz bohater, Baron Fersen, również zostaje wezwany do wojska, ale konsulat francuski w Neapolu określił go jako niezdolnego do służby, ponieważ określono go jako osobę całkowicie uzależnioną od narkotyków i został on skierowany na leczenie psychiatryczne. Załamał się całkowicie, że nie może być obrońcą ojczyzny, no ale w szpitalu sobie poradził, ponieważ wtedy była dostępna kokaina. Mamy tutaj kolejny narkotyk, który będzie drążył duszę naszego bohatera. Pisze coraz bardziej czarne wiersze, ale pamiętajmy też o tym, że w 1909 roku, tu jest bardzo ważny przypis, że to nie tylko był utracjusz, nie tylko, że zbudował sobie willę, prowadził życie utracjusza, podróżował po świecie, miał willę w Nicei, spotykał się z najbardziej ciekawym towarzystwem w Wenecji, że jego dom był pełen z najwspanialszych dzieł sztuki, ale wydał, no, z własnych pieniędzy, on wydawał miesięcznik, później rocznik, Akademos. Było to pismo literackie, które było wydawane w Paryżu, był to periodyk wydawany w Paryżu, ale z tą dedykacją, że to są utwory dedykowane na Capri. I tutaj, gdybyśmy się przyjrzeli, kto był towarzyszem literackim barona Fersena, to byśmy zrozumieli, że to są najbardziej znane postaci literatów i literatek tamtego czasu. No oczywiście tutaj to jest francuskie towarzystwo, ale też dedykował mu utwory Maksim Gorki, między innymi, który przebywał 20 kilka lat na wyspie z Leninem. Trzeba o tym pamiętać, że Lenin z Gorkim byli na Capri i mieszkali, no, byli na pensji Krupa oczywiście i świetnie spełniali swoją robotniczą misję, no, jedząc ostrygi i pijąc szampana. No, ale to
nie jest jakaś szczególnie znana chyba część życiorysu Lenina.
Chyba nie jest. Lenin tak, bo jest Lenin na Capri, był taki obraz socjalistyczny.
Nawet nie wiedziałam.
Osym dzieciom na Capri Lenin tłumaczy w tej charakterystycznej czapce, że kiedyś będzie czas, że będą miały buty i będą miały co jeść, a Lenin na Capri był rozpustnikiem, oczywiście heteroseksualnym, i prowadził życie milionera, ponieważ był opłacanym przez niemiecki rząd, aby w ten sposób rozłożyć carską Rosję. I jak zresztą Państwo doskonale wiedzą ze szkoły, no to Lenin zostanie przewieziony przez dwie linie frontów ze Szwajcarii do Petersburga przez Niemców, no, którzy w ten sposób chcieli uzyskać separatystyczny pokój. A to wszystko się działo na Kapli. Zresztą na Kapli jest pomnik Lenina. Wspomnienie na Via Krupp, kiedy się schodzi, to Manzu, taki bardzo znany sardyński rzeźbiarz, świetny rzeźbiarz, z własnej inicjatywy no, odlał po piersie Lenina, przepraszam, taki medalion Lenina na obelisku. Jak się schodzi, to ludzie nie wiedzą, co to w ogóle jest, no, po co Lenina Kapli. A Lenina Kapli spędzał wiele, wiele lat. To była jego ulubiona wyspa i zresztą spędzał we świetnych warunkach. Jest tablica w Dolnym Mieście na Kapli, no ale to jest jeden z jego domów na Kapli, który on posiadał. Przepraszam, bo jest wieczór dla Państwa, a ja tutaj o Leninie, ale Akademos. I pamiętajmy jeszcze o tym, że to nie były tylko powieści gejowskie, absolutnie nie. Raczej bardzo liberalne, wolne, pisane w języku francuskim. No i tylko 10% tej twórczości można zaliczyć jako twórczość homoseksualną. No i tutaj mamy też historię dość smutną, ponieważ Nino z Persenem zostali tylko przyjaciółmi. Wiemy, że Nino miał wielu przyjaciół i przyjaciółek w swoim łóżku. Znamy opisy tego domu i wiemy, jakie dzieła sztuki znajdowały się w tej willi, ale załamany nerwowo baron Fersen postanowił pożegnać się z tym światem. Jedni mówią, że zawał serca, tak chciała rodzina. Drudzy mówią jednak o prawdzie, że po prostu przedawkował narkotyki, czy też popił heroinę, opium, szampanem i zabał serca 44-latka, odwołał z tego świata. Ilekroć jestem na Capri, to z największą przyjemnością idę na cmentarz katolicki i też tą część niekatolicką i w takim no, bardzo zwykłym, chociaż też niezwykłym miejscu są prochy Jacques'a Fersena, ponieważ kto wie, gdzie jest jego willa, to zadbano, przyjaciele zadbali, że to jest punkt, gdzie widać tą sławną Gloriettę, czyli to zejście w ogrodach, bardzo piękny punkt widokowy. I oczywiście mamy też publikację Lorda Liliana, to jest powieść opublikowaną w 1905 roku. To jest jedna z najważniejszych powieści no, satyrycznych naszego bohatera. To jest satyra na towarzystwo, na własną osobę, to znaczy na skandal wokół jego osoby w Paryżu, z domieszką afery Oscara Wilde'a. I oczywiście ta książka była zabroniona, ale dzisiaj jest to jedna z takich części prustowskiego Paryża. Nikt sobie nie, jeżeli ktoś bada historię świata 1900 do 1914 roku, to nie wyobraża sobie, by nie przeczytać tej powieści. Zresztą, jak powiedziałem Państwu, naszemu bohaterowi jest dedykowane kilka powieści, nawet i film. Po drugie, no, wiązał się też jego ostatnim kochankiem, był bardzo znany aktor włoski, który umiera w 80-tych latach późnych, proszę poszukać, bo żebyśmy już zamknęli te wątki łóżkowo-nocne, ale jest noc, więc dzieci nas, mam nadzieję, nie słuchają. Można też poszukać wielu aktów, no zarówno Nino, który był pięknością naszego barona, towarzystwa, które tam przebywa, a sama willa zostaje odsprzedana przez Nino, który został zabezpieczony testamentem, otrzymał wtedy sumę kosmiczną, 300 tysięcy franków i willę. Willę odsprzedał za 200 tysięcy rodzinie, więc miał 500 000 franków, drodzy Państwo. To jest w ogóle suma kosmiczna. Dlaczego wrócił do Rzymu? Nikt tego nie wie. Otworzył kiosk z gazetami, no i przedawkował opium i mając 54 lata odszedł z tego świata. Został pochowany na Campo Verano. Jest to cmentarz wszystkich Rzymian. Natomiast jego rodzina zniszczyła wszystkie pamiątki po życiu i Nina, jak i również po życiu jak i również po życiu barona Fersena. Wszystkie listy, dzieła sztuki. Sama willa od lat 30. nie będzie już konserwowana. Popadnie w ruinę i w roku 81 zostanie uznana przez włoskie ministerstwo za zabytek ważny dla Capri, no ale nikt nie miał pieniędzy, żeby ją podnieść z tej ruiny. Zdjęcia są bardzo smutne, pokazują, jak drzewa zamieszkały wewnątrz domu. Natomiast bogaty milioner odkupuje tę nieruchomość. Ostatecznie miasto Capri decyduje się na odkup tej willi, wielki remont, i willa jest miejscem, do którego bardzo warto się wybrać. Nie ma tam już mebli, nie ma tam już dzieł sztuki, nie ma tam już zdjęć, są tylko przestrzenie, ale bardzo dobrze utrzymane, i chcę Państwu powiedzieć, że od roku 2010 jest ona wystawiona na sprzedaż. Natomiast nikt nie ma takich pieniędzy. Może są takie pieniądze, nie wiem. Na pewno są takie pieniądze, żeby kupić tę willę. Życzę Państwu, żebyście Państwo odkupili. Jakbym odkupił, to zrobiłbym to po prostu jako fundację. Na szczęście można się tam wybrać i bilet kosztuje 2,50 euro za wejście do miejsca, które opowiada niezwykłą historię świata, który przeminął. Samo położenie willi jest spektakularne, ponieważ z trzech stron mogą Państwo spoglądać na wyspę, na pobliskie Amalfi, na niesamowity błękit zatoki. Nie ma już sławnej rzeźby, którą odkupił szwajcarski kolekcjoner sztuki, przedstawiającą Nina, który siedzi na delfinie, jak taki przepiękny chłopak. Rzeźba z brązu, żeracze, bardzo dobry rzeźbiarz. My nawet zapominamy często te nazwiska bardzo sławnych rzeźbiarzy, malarzy, architektów, no bo Nina malował sławny Brunelleschi, to nie jest ten Brunelleschi od Florencji, od Kopuły, tylko to samo nazwisko, że raczej wyrzeźbił cudowną rzeźbę. Heckner to był bardzo dobry malarz, wygnany za homoseksualizm z Niemiec, sportretował go. Mamy tylko zdjęcia czarno-białe, bo rodzina wszystko zniszczyła. Rodzina Fersenów, nie wiem, drodzy Państwo, może posiada, raczej nie, ponieważ uważała swojego spadkobiercę za osobę wykolejoną. Dziś warto się wybrać. To jest 40 minut pieszo, drodzy Państwo, z placyku, od razu mówię. Nazywam to placykiem, to jest plac czcigodnego króla, drugiego króla Włoch, Umberta I. I w stronę willi Lizis warto podążać, bo to jest w stronę Tyberiusza. Można odwiedzić dwie, natomiast pamiętajcie Państwo, żebyście Państwo nigdy nie zrobili tego, co ja zrobiłem kiedyś w mojej grupie akademickiej, ponieważ stwierdziłem, zapytawszy oczywiście, czy jest jakaś krótsza trasa, żeby nie wracać prawie że do miasta z willi Tyberiusza, iść kolejne 40 minut w słońcu, no że czy jest jakiś szlak, który jest bezpieczny, dobry i krótszy. Wskazano mi, że jest, tylko że nie powiedziano, że to jest przy samym urwisku, przy samych klifach, które mają kilkaset metrów wysokości. I grupa no, wyposażona raczej w sandałki różnego rodzaju, buty, nie obuwie przepiękne, ale raczej nie górskie. Spotkaliśmy kozy, dzikie kozy żyjące. Spotkaliśmy wielkiego czarnego capa, który nie chciał nas dopuścić do dalszej wędrówki. Stał na drodze, spoglądał tymi czarnymi, diabelskimi oczami i porażał nas rzeczywiście swoim zapachem. Dotarliśmy. Była to trasa dwa razy dłuższa w czasie. Bardzo piękna. Wiele osób ją wspomina i pyta się mnie za każdym razem, czy jak jedę na Capri, czy idę oglądać kozy. Więc jest to możliwe. To rzeczywiście była ścieżka, drodzy Państwo, żeby była jasność, bo za chwilę zostanę oskarżony, że chciałem zrzucić ze skał jak Tyberiusz moją grupę. Absolutnie nie. Strasznie się martwiłem w pewnym momencie tym przejściem, ale dotarliśmy. I jak dotarliśmy, to wynagrodziła nam... Ta wycieczka była przepiękna, żeby była jasność. To jest rzeczywiście... przepiękna gra. Nie polecam z dziećmi, nie polecam osobom, które nie są zaprawione w alpinizmie, które nie mają obuwia przede wszystkim do takich wędrówek, ale można przejść. Natomiast rzeczywiście lepiej wrócić prawie do miasta, by zobaczyć willę, wspaniały ogród. I pamiętajcie Państwo, jak Państwo wejdą, ktoś powie, no tyle Pan opowiadał, tam tylko ściany, tylko jarz, ale widoki, wnętrza na samym dole, tam gdzie piwnica, to nie jest piwnica, tylko dolna część willi, pokój chiński do palenia opium i tam jest swastyka, ale jako znak wieczności, no bo to Daleki Wschód. Natomiast przepiękne tarasy ze wspaniałą, zachowaną ceramiczną posadzką i piękny taras na szczycie. Ja bym chciał Państwa jeszcze zaprosić na jedno moje wydarzenie, nasze wydarzenie, mianowicie 3 września o godzinie 18:00. No, z cyklu wakacje z Uniwersytetem Civitas zapraszam Państwa na wykład bardzo krótki, no półgodzinny, Entraty polskie. To tylko raczej zarys, wstęp o podróżach do Rzymu i wspaniały film, w którym miałem mój skromny udział, ale o Rzymie, który przygotowała, nakręciła, znana już Państwu Anna Gańczarek-Rau, a więc spotkajmy się jeszcze wakacyjnie, choć już we wrześniu, 3 września, w czwartek o 18:00 w gościnnych progach Uniwersytetu Civitas, 12 piętro, Pałac Kultury, a jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany studiami, to już jestem od 17:00, bo w tym dniu mamy Dzień Studiów Podyplomowych. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam, ale na kapli jeszcze pozostaniemy,
no, bo cudownie.
Została nam ostatnia wspaniała willa, niedostępna, ale można ją oglądać. Willa bardzo ciekawej postaci. Jest to willa Malaparte, więc na kapli zostajemy, ale już ze studia z Państwem się spotkamy.
Bardzo dziękuję, doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas, o którym doktor wspomniał. Zapraszamy Państwa na wykład i na film. No i za tydzień słyszymy się i opowiadamy o Capri i o tamtejszych skarbach. Bardzo dziękuję. Dziękuję Olafie i dziękuję Państwu. Dobrej nocy. Would you believe me if I told you nothing turns out like you thought? You never get the life you want. Don't give it everything you've got. Don't even try, you'll always fail. It never works, you should just bail. You're so embarrassing to be around. I hate the way you talk, the way you smile.